Panie premierze, w nawiązaniu do konferencji prasowej, kto w poprzednich latach, w poprzedniej kadencji szkodził Tarnowowi?
No psuje. Są różne takie osoby, które psują i w ostatnim czasie właśnie te osoby miały sporo do powiedzenia tu na miejscu, no i trochę popsuły. Dziś niektóre sprawy trzeba naprawiać, odkręcać, no ale przede wszystkim trzeba wprowadzić dobre, porządne, normalne zasady postępowania, funkcjonowania, pracy. Naprawdę zasady są najważniejsze.
No ale te psuje nie są anonimowe, mają jakieś imiona i nazwiska?
Psuje zawsze mają imiona i nazwiska, ale ja kadrowcem nie jestem i nazwiskami się nie zajmuję.
Panie premierze, gdy wprowadzano w czasach AWS-u nowy podział administracyjny kraju, dużo mówiło się o ochronie miast, które straciły status województwa. Okazało się to fikcją, bo utrata wojewódzkości spowodowała degradację i tak mówią wszyscy. Czy pański rząd widzi ten problem i w jakiś sposób zamierza przeciwdziałać degradacji, która jest faktem?
Dokładnie tak jak 8 lat temu, czy 7, tak i dziś mam ten sam pogląd. Te miasta wymagają pewnego wsparcia, ale podstawowym elementem tego wsparcia jest uczelnia. Trzeba znaleźć sposoby organizacyjne i finansowe i takich poszukujemy i będziemy je wprowadzać w życie także tu w Tarnowie, żeby uczelnia rozwijała się i pod względem ilościowym, ale przede wszystkim pod względem jakościowym. Tylko uczelnia daje szansę, podwaliny pod rozwój. Razem z uczelnią rośnie drobny, mały i średni przemysł i razem z uczelnią rośnie potencjał, który można wykorzystać do inwestycji, a od inwestycji bierze się rozwój. Dlatego tak ważne jest to, żeby znaleźć, wypracować program szybkiego przekształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Akademię Tarnowską i taką deklarację złożyłem. Ale nie uda się tego zrobić tylko rządowi i uczelni. Takie uczelnie mogą powstawać i rosnąć w siłę tylko wówczas, gdy będzie wsparcie środowiska lokalnego i regionalnego, gdy miasto Tarnów i Sejmik Wojewódzki wezmą współodpowiedzialność za budowanie wielkości uczelni.
Ale Akademię Tarnowską będzie tworzyła obok studentów i bazy także profesjonalna kadra naukowa. Jak zagwarantować jej wysoki poziom, skoro państwo mówią o zniesieniu habilitacji?
No oczywiście będzie to tylko by przyspieszyło rozwój i możliwość utworzenia Akademii Tarnowskiej, ale tu chodzi także o stworzenie już dziś, w tym prawie, jakie funkcjonuje, możliwości takiej, by te warunki, jakie są postawione dla utworzenia samodzielnej uczelni, brały pod uwagę fakt pracy doktorów, dobrych, z dorobkiem naukowym doktorów, bez oczekiwania na ich profesury. To jest możliwe do wdrożenia, bo dzisiejsze prawo, sam je pisałem w tej sprawie, ma lukę, ma otwarte drzwi do właśnie takiego postępowania.
Jednym z czynników tej degradacji, o której rozmawiamy, jest wyprowadzanie ponad lokalnych instytucji z miasta. Z Tarnowa znikło ich w ciągu tych ostatnich 7 lat sporo. Teraz mówi się bardzo poważnie o silnym lobby jasielsko-rzeszowskim, także posłów PiSu z Podkarpacia, by karpacką spółkę gazownictwa przenieść z Tarnowa do Rzeszowa. To powoduje ogromne oburzenie, ponieważ jest to ostatnia ponadlokalna instytucja, którą próbuje się z Tarnowa usunąć.
Mam gwarancję nowych władz PGNiG-e, że taka zmiana nie zostanie podjęta. I nie widzę powodów, żeby dokonywać takich zmian. W ogóle nie lubię takiego szumu. Rozwój ma polegać na tworzeniu nowego, a nie zabieraniu, likwidowaniu, przenoszeniu. To nie jest dobry system rozwoju, kiedy rozwój jednych następuje kosztem innych. Trzeba wzmocnić i Rzeszów, i Krosno, i Przemyśl. I mamy specjalny program dla 5 województw Polski Wschodniej, a spółka, karpacka spółka gazowa pozostanie w Tarnowie.
Kolejna istotna kwestia dla regionu to zakłady azotowe. Wspomniał pan podczas konferencji prasowej, że istnieje możliwość wstrzymania prywatyzacji azotów. Pod jakim warunkiem mogłoby to nastąpić?
Ja nie tak to mówię. Czy mówię, że prywatyzacja przebiega, sprawdzamy wszystko w sposób bardzo dokładny, układamy wszystkie sprawy związane z tą prywatyzacją bardzo dokładnie. Jeśli ta prywatyzacja będzie zapięta na ostatni guzik, jeśli będziemy mieli gwarancję rozwoju Tarnowskich Azotów z nowym właścicielem, to podejmiemy ostateczne decyzje pozytywnie. Jeśli nie, to odstąpimy.
A dochodzą do pana jakieś informacje, że coś jest nie tak w prowadzonej prywatyzacji?
Nie, na razie wszystko przebiega w najlepszym porządku, ale jeszcze są podjęte przez nas działania sprawdzające, których wyników nie znam.
A jeżeli już rozmawiamy o sektorze ciężkiej chemii, to pojawia się problem dostaw gazu. Między innymi Tarnowskie Azoty kilka razy cierpiały z tego powodu, że chimeryczny dostawca zakręcał kurek, podwyższał ceny. Jaka jest polityka rządu w kwestii dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, przede wszystkim gazu?
Myślę, że do końca roku będziemy mieli decyzje dotyczące dywersyfikacji, to znaczy nie będziemy mieli jeszcze dywersyfikacji, ale będziemy już dokładnie wiedzieli, które kierunki są dla nas otwarte. Prowadzimy prace bardzo szeroko zakrojone. To są rozmowy z Norwegami, ale nie tylko. Także z innymi krajami północy. To są także rozmowy z Ukraińcami, z Kazachami. To są także rozmowy dotyczące gazu skroplonego, rozmowy z krajami basenu Morza Śródziemnego. Są prowadzone prace związane z portem na LNG. To wszystko są działania już bardzo daleko zaawansowane, mimo że pracujemy nad tym dopiero od niedawna. I z uwagi na to, że jest to dla Polski najważniejsza sprawa, podejmiemy ją bardzo szybko.
Czy pański rząd, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, jest za ograniczeniem liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów? I czy ten pomysł nie jest przypadkiem zakwestionowaniem idei samorządności?
My w tej chwili analizujemy całą sprawę dotyczącą podziału administracyjnego kraju i jego wpływu na rozwój Polski. I dlatego też nie chciałbym się wypowiadać w sprawach szczegółowych, bo na te tematy będziemy wypowiadali się jako rząd po przeprowadzeniu tych wszystkich analiz, które podjęliśmy. Ale jeśli chodzi o kadencyjność, to rozumiem zalety takiego działania. Chodzi o pewne zmiany, ale rozumiem i wady. Bo bardzo często jest tak, że także na świecie, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci kilkunaście czy nawet więcej lat prowadzący daną miejscowość prowadzą ją do dobrego rozwoju, więc jest to propozycja, która zapewne ma swoje zalety, ale ma też poważne wady.
W tamtej kadencji Andrzej Lepper wymyślił, by po kilku kadencjach posłowie nie mogli kandydować do Sejmu. Panu się ten pomysł podoba?
Również jest taka sytuacja, że parlamentarzyści tak naprawdę trochę uczą się państwa, trochę uczą się różnych spraw i postępowania w parlamencie, więc zdarza się, że naprawdę bardzo dobrymi posłami są posłowie z wieloletnią praktyką poselską. Tu reguł nie ma i podobnie jak w odniesieniu do samorządów widzę wady i zalety takiego postępowania i dla mnie w obu wypadkach chyba więcej jest wad.
Panie premierze, jak pan dojechał do Małopolski?
Do Krakowa samolotem, do Tarnowa samochodem.
A jak się jechało? Czwórką?
No, odcinkami jest to bardzo dobra droga.
A odcinkami?
A odcinkami bardzo zła.
To kiedy powstanie autostrada?
Ja chciałbym, żeby autostrada do Tarnowa była w 2008 roku i widzę taką szansę. Pieniądze na to są. Te działania, które są podjęte w tym roku, w ogromnej mierze przygotowawcze i naprawcze, bo popełniono w ubiegłym roku jeden błąd formalny i zupełnie niepotrzebnie. One dają taką szansę, by te prace przygotowawcze, które w tym roku zostałyby przeprowadzone, dałyby szansę w ciągu 2 lat wybudowania tego odcinka. Autostrady. Podobny czas był potrzebny do budowy odcinka z Konina do Strychowa, w tym samym sposobem budowania. Drogowcy dla bezpieczeństwa mówią 2009. Jedna i druga data jest realna. Ja będę przyspieszał, by ten pierwszy termin był wypełniony.
Tanie państwo to jedno ze sztandarowych haseł Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej. Dlaczego w takim razie, jak wynika ze słupków, państwo jest o 3% droższe w wydatkach na administrację?
Oczywiście ono nie jest droższe, dlatego że my obniżyliśmy wydatki na administrację w tym roku o ponad 5%. Ten wzrost 3% wiąże się z utworzeniem prokuratorii generalnej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także z normalną podwyżką płac dla urzędników o 1,5%. To nie jest duża podwyżka, ledwo większa od obecnej inflacji. Ale to nie na tym polega tylko nasz program. Ja w poniedziałek pokażę wszystkie elementy programu Tanie Państwo, które są wdrażane w tej chwili w życie. Jest ich cały szereg i te elementy przyniosą duże oszczędności, ale w roku następnym, 2007, zmiany, jeśli się je dokonuje, no zgodnie z prawem, wymagają odpraw dla odchodzących urzędników, wymagają przygotowań związanych z likwidacją czy sprzedażą, tak jak chcemy sprzedać wszystkie ośrodki, czy większość ośrodków wypoczynkowych, tak jak chcemy zlikwidować gospodarstwa pomocnicze, tak jak chcemy sprzedać sporą część samochodów służbowych. To wszystko się toczy i to wszystko jest wdrażane w tym roku i my nigdy nie mówiliśmy, że jest inaczej. Tanie państwo od roku 2007 będzie dużo bardziej tanie niż obecnie, ale ten program także rozkładamy na 3 lata, bo polska administracja jest bardzo niesprawna. Żeby ją usprawnić, trzeba dokonać różnych przegrupowań pomiędzy administracją. Do tego pomoże nam budżet zadaniowy. Nie tylko chcemy zmniejszyć administrację, ale musimy dokonać przesunięć pomiędzy różnymi urzędami.
Panie premierze, która sytuacja była bardziej komfortowa, gdy pracował pan w gabinecie większościowym premiera Jerzego Buzka, czy teraz, gdy kieruje pan rządem mniejszościowym?
Każdy ma swoje zalety. Rząd mniejszościowy ma tę zaletę, że sporów wewnątrz rządu nie ma. Jest oczywiście dyskusja, debata, nawet kłótnie są, no ale wewnętrzne właśnie, rzadko wychodzące na zewnątrz spory ideowe i programowe, które są warte tego, by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Wtedy wszystkie kłótnie te polityczne przechodzą do parlamentu. W rządzie Jerzego Buzka było troszkę odwrotnie, to znaczy większość sporów ideowych i programowych i politycznych odbywało się na poziomie rządu. Wtedy jest na pewno rządowi trudniej pracować.
Rozmawiamy w dniach premiery filmu Papież Jan Paweł II i w przededniu pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego. Co ze słów Jana Pawła II do polityków i o polityce zapamiętał pan najbardziej?
Oj, bardzo dużo. Całe moje dorosłe życie to jest życie z papieżem. Jan Paweł II miał ogromny wpływ na życie mojej rodziny całej i naszego małżeństwa i naszych dzieci. Dewizą mojej pracy zawodowej były słowa z Westerplatte. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. I ja staram się właśnie tak żyć. A jednocześnie dewizą mojego rządu, tak myślę, jest to bardzo ważne sformułowanie z Zaspy. Jedni drugich brzemiona noście, bo to jest właśnie solidarność. Jan Paweł II jest w nas i jest wśród nas i jest dla nas wszystkich bardzo ważny.
A czy politycy en bloc biorą sobie do serca słowa papieskie?
Mam nadzieję, że wzięli, ale czasem myślę, że zapominamy o tym, co do serca bierzemy.
Kazimierz Marcinkiewicz, prezes Rady Ministrów, bardzo dziękuję za rozmowę.